Gościem Radia Maria jest pan dr Leszek Pietrzek. Witam bardzo serdecznie, panie doktorze. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam wszystkich słuchaczy Radia Maria.
Doktor historii, były pracownik Urzędu Ochrony Państwa, były pracownik Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Pan, panie doktorze, pozwoli, że rozpoczniemy w ten sposób. To oczywiście znany sygnał dziennika telewizyjnego. Panie doktorze, chciałbym o stanie wojennym. Pan jako historyk, też człowiek, który patrzy na rzeczywistość, możemy też z tej perspektywy 31 lat. Zawsze pytamy, jak obchodzić takie wydarzenia. Są tacy, którzy protestują cały czas, czy każdego roku pod willą pana generała Jaruzelskiego. W tym dniu też dzisiaj niektórzy planują manifestacje. Są tacy, którzy na różny sposób chcieliby zawłaszczyć, tak, że to oni największą sprawę zrobili, czy w taki najbardziej doniosły sposób w tą historię się wpisali. Jak pan patrzy na kolejną rocznicę stanu wojennego?
No więc właśnie mamy dzisiaj kolejną rocznicę, tym razem 31. rocznicę od wprowadzenia stanu wojennego. Ja myślę, że taka rocznica tak tragicznego dla Polaków wydarzenia zmusza do pewnej refleksji. Kiedyś jeden z wielkich myślicieli powiedział, że kto zapomina o przeszłości, ten ryzykuje jej powtórzenie. I chyba to jest taka myśl, która powinna nam dzisiaj przyświecać. To znaczy powinniśmy dokonać pewnej refleksji, pewnej zadumy nad tamtym tragicznym wydarzeniem. Powinniśmy przypomnieć sobie, ile Polacy stracili, ile Polska straciła w wyniku wprowadzenia stanu wojennego. A straciła bardzo wiele, no bo przede wszystkim zahamowano polskie dążenia do wolności. Solidarność została zdelegalizowana, złamano duszę narodu. Społeczeństwo zostało poddane represjom, wiele osób zostało internowanych, wiele osób trafiło do aresztów, więzień, ośrodków internowania. Nakładano, sądy orzekały bardzo surowe kary, nie tylko wyroki, ale także grzywny. No, szacuje się, że co najmniej 3,5 tysiąca osób, około 3,5 tysiąca osób zostało skazanych wówczas na różne kary więzienia. Natomiast kolegium zostały orzeczone wobec ponad 200 tysięcy polskich obywateli.
Panie doktorze, bo generał cały czas myśli inaczej. Mówię tu o generale Jaruzelskim. Uważa, że jego wprowadzenie wyszło naprzeciw oczekiwaniom tysięcy Polaków, którzy według niego mieli dość anarchizacji życia w kraju, gwałtownego wzrostu przestępczości, permanentnych strajków wynikłych z tego kłopotu, zaopatrzeniem w całym kraju. General Nada jest przekonany, że wprowadzenie stanu wojennego było jedynie przywróceniem normalności, której od dawna oczekiwali Polacy zmęczeni panoszącym się chaosem w kraju. I on, jak i chociażby generał Kiszczak, czy wielu innych, dzisiaj też są bohaterami, tak, politycznych, medialnych salonów, gdzie mogą tłumaczyć swoje rzekome wyższe racje tego, co stało się w 81 roku w grudniu.
No więc właśnie, no, to, że generał po raz kolejny przytacza swoje argumenty, powtarza je o tym, że stan wojenny był konieczny, że anarchizacja życia w kraju, że to wszystko zapobiegło czemuś gorszemu, to specjalnie nie dziwi. Generał broni swoich racji, robi to sukcesywnie od 30 lat. W zeszłym roku nawet wydał swoją książkę Starsi o 30 lat, gdzie na nowo tłumaczy, że stan wojenny był potrzebny. Tak samo generał Kiszczak. To nie dziwi. No, oni dokonali takich decyzji i usiłują ich bronić tych decyzji, że one były dobre dla Polaków. Ale o wiele bardziej przykre i takie tragiczne w sumie jest to, że ich racje po 30 latach coraz mocniej, coraz bardziej trafiają do polskiego społeczeństwa, zwłaszcza do młodych ludzi, którzy nie pamiętają stanu wojennego, którzy nie znają tamtych realiów, nie znają przede wszystkim represji stanu wojennego. I to jest chyba takim najbardziej tragicznym wymiarem stanu wojennego po 30 latach. A dlaczego tak jest? No, jest przede wszystkim tak dlatego, że przez te 31 lat, a co najmniej przez od 89 roku, nikt nie pociągnął ich do odpowiedzialności. Nie zostali skazani prawomocnymi wyrokami, nie siedzieli. Pomimo, że trwają procesy, w których oni biorą udział, ale efekt tych procesów jest żaden. Krótko mówiąc, nigdy nie rozliczono stanu wojennego, nawet nie próbowano tego zrobić.
A mieliśmy do tego, panie doktorze, narzędzia do tego, żeby pociągnąć do odpowiedzialności, bo przecież nawet Trybunał chyba Konstytucyjny, tak, dopiero po 30 latach udało się orzec, że dekrety, które wprowadziły stan wojenny, były niekonstytucyjne, więc jak tutaj odnosić się do samych sprawców, tych, którzy gdzieś pociągali
no
za
tak,
sznurki?
No tak, orzeczenie Trybunału jest no przyniosło skutek taki, że mamy pewną podstawę prawną, ale to orzeczenie miało miejsce bardzo późno. Ja myślę, że do rozliczenia stanu wojennego należało się zabrać równo 20 lat temu, zaraz na początku polskiej transformacji, gdy zmierzaliśmy ku demokracji, wolnemu rynkowi. Wtedy należało tą sprawę rozliczenia stanu wojennego, zbrodni stanu wojennego i nie tylko stanu wojennego, postawić jasno i konsekwentnie to robić. Wiadomo, że każde przestępstwo, im więcej czasu upływa, tym trudniej jest je rozliczyć. To jest jedna kwestia. Ale nie było pewnej politycznej woli, nigdy nie było jakichś politycznych warunków sprzyjającego politycznego klimatu, aby dokonać rozrachunku z przeszłością stanu wojennego. I to jest również takie tragiczne, że nie potrafiliśmy tego zrobić przez tyle lat.
A niby rok 89, okrągły stół, niektórzy mówią gruba kreska, jak gdyby odcięcie się od tego, co było, ale właśnie, czy odcięcie się, czy spojrzenie na historię we właściwy sposób, pan mówi, że nawet nie próbowano, tak, że nawet nie usiłowano rozliczyć prokuratorów, sędziów z czasów stanu wojennego, którzy, jak pan powiedział, no chociażby skazywali na drakońskie kary na podstawie dekretów stanu wojennego. Wielu działaczy, tysiące działaczy Solidarności padło ofiarą takich, a nie innych decyzji. Więc czy jeszcze dzisiaj jest to możliwe, czy to po prostu będzie przykrywane coraz większym kurzem? Ci ludzie, no, to będziemy liczyli, że umrą, ale gdzie prawda? Gdzie sprawiedliwość?
No więc właśnie, my generalnie źle zaczęliśmy budowę swojej państwowości, swojej niepodległości, demokracji. To zaczęło się gdzieś na początku, no okrągły stół. Jakkolwiek byśmy nie oceniali, no był to pewien polityczny kompromis. Z tym, że gdyby ten okrągły stół potraktowany został jako pewne posunięcie taktyczne opozycji, to na pewno przy takiej drodze przyniosłoby to pozytywne skutki. Tymczasem stało się zupełnie inaczej. Obie strony, i strona opozycyjna, i strona komunistyczna, potraktowały zobowiązania okrągłego stołu jako nie tylko jako obowiązujące, ale jako zobowiązania, które w konsekwencji mają zwolnić ludzi komunistycznego aparatu z wszelkiej odpowiedzialności. Ta filozofia grubej kreski zaproponowana kiedyś przez premiera Tadeusza Mazowieckiego zrobiła niesłychane spustoszenie, jeśli chodzi o pewną budowę sprawiedliwości w państwie, za którą oczywiście odpowiada zawsze wymiar sprawiedliwości. Potem zostało to ugruntowane przez media, a w szczególności przez Gazetę Wyborczą. Pamiętamy te słowa naczelnego Wyborczej, które się odnosiły do generała Jaruzelskiego. No przez kilka lat budowano taki klimat i praktycznie no, nie było tutaj żadnych warunków do tego, żeby dokonać pewnego wyłomu. Sądy raz, że niepotrzebnie uwzględniały ten klimat polityczny, dwa, że z drugiej strony dobrze wiedziały, że problem rozliczenia stanu wojennego dotyczy również samego wymiaru sprawiedliwości, no bo przecież w stanie wojennym ileś tysięcy sędziów, prokuratorów działało, oni ferowali wysokie kary, oni ścigali opozycję, oni byli narzędziem represji komunistycznej władzy. Więc teraz powstaje kwestia pociągnięcia do odpowiedzialności prokuratorów i sędziów. I tutaj mieliśmy do czynienia i nadal mamy z taką środowiskową solidarnością. Otóż nawet obecni sędziowie sądów w Polsce odrzucali wnioski Instytutu Pamięci Narodowej o uchylenie immunitetu sędziom i prokuratorom. No to w zasadniczy sposób utrudniało jakiekolwiek pociągnięcie do odpowiedzialności tych sędziów i prokuratorów. Jak duża jest to liczba, tego dokładnie nie wiadomo, ale w jednym z niewielkich miasteczek, wydawałoby się, w Bielsku Białej, IPN doliczył się aż 33 sędziów i prokuratorów, którzy orzekali w stanie wojennym, którzy stosowali represje stanu wojennego, opierając się na bezprawnym dekrecie o stanie wojennym, a którzy nadal są czynni w wymiarze sprawiedliwości. Ale mówię, tutaj tą barierą jest przede wszystkim sam stosunek obecnego wymiaru sprawiedliwości do odpowiedzialności sędziów i prokuratorów z czasów stanu wojennego.
Pan w jednym z artykułów napisał, nie da się bowiem stworzyć nowoczesnego i demokratycznego państwa, w którym wymiar sprawiedliwości jest kaleki, przypomina upiora z czasów PRL i do którego obywatele nie mają zaufania. Wymiar sprawiedliwości sam musi sprawiedliwie ocenić czyny swoje i swoich ludzi, także te z przeszłości. Sędziowie i prokuratorzy z czasów stanu wojennego powinni wreszcie stracić parasol ochronny wymiaru sprawiedliwości. Od tego zależy nie tylko jakość polskiego wymiaru sprawiedliwości, ale jakość całego państwa.
No tak, dlatego że wymiar sprawiedliwości to jest podstawa funkcjonowania państwa. Jeśli on nie funkcjonuje tak jak należy, jeśli on nie jest w stanie uporać się z własnymi zbrodniami, z własnymi przestępstwami, no to trudno mówić, żeby on spełniał tą rolę, jaką przypisuje mu państwo. Więc to jest problem taki. No, my chcemy być nowoczesnym państwem, dobrze zarządzanym, ale nie da się tego zrobić bez wymiaru sprawiedliwości. Ale ten wymiar sprawiedliwości przede wszystkim musi zacząć od tego, że musi uporządkować własne środowisko. Musi pozbyć się tych ludzi, którzy w stanie wojennym represjonowali społeczeństwo. I to jest zasadnicza sprawa, jaka musi zostać dokonana. No bez tego nie da się budować nowoczesnego, sprawiedliwego państwa. Tutaj kwestia stanu wojennego jest jedną z najbardziej ważnych, wydaje się. Przez ostatnie lata widzieliśmy, jak to wygląda, że praktycznie wobec żadnego z sędziów, którzy wtedy orzekali, nie wyciągnięto żadnych konsekwencji. Środowiska prawnicze bronią tych ludzi. Zupełnie niesłusznie. Ja nie potrafię zrozumieć, dlaczego tak się dzieje, dlaczego po upływie tylu lat nadal nad tymi sędziami jest parasol ochronny.
Panie doktorze, dzisiaj pan prezydent Bronisław Komorowski odwiedzi więzienie na warszawskiej Białęce, gdzie był internowany. PiS organizuje w stolicy marsz, a delegacje PSL-u złożą kwiaty na grobie księdza Jerzego Popiełuszki. Każdy ma jakiś pomysł, ale można powiedzieć i prezydent, premier to ważne osoby w państwie. Chciałbym, by pan i nasi słuchacze posłuchali wypowiedzi pana posła Marcina Mastalerka, bo on też wspomina o tych, których jednak włącza się, prawda, będąc na stanowisku, włącza się do takiej czy innej rady, do doradzania, jeżeli chodzi o rządzenie krajem.
Dziś Bronisław Komorowski powiedział, że stan wojenny był hańbą narodową. Skoro Bronisław Komorowski uważa, że stan wojenny był hańbą narodową, to dlaczego na prezydenckie salony do Rady Bezpieczeństwa Narodowego zaprosił dyktatora stanu wojennego Jaruzelskiego, który ma krew na rękach Polaków, Jaruzelskiego, który jest zdrajcą. Liczą się czyny, nie słowa. Dziś usłyszeliśmy słowa Bronisława Komorowskiego, a czyny Bronisława Komorowskiego świadczą o czymś zupełnie innym. Ja jako młody człowiek jestem zaskoczony. Dlaczego Bronisław Komorowski mówi co innego, a robi co innego? Myślę, że to jest tylko i wyłącznie gra polityczna. Wokół prezydenta Bronisława Komorowskiego są doradcy, między innymi Tomasz Nałęcz, który wypowiada się na wszystkie tematy, jest zapraszany do wszystkich programów. Nawet w ostatnich dniach próbował pouczać nas, czy mamy maszerować 13 grudnia, czy mamy nie maszerować 13 grudnia. Ja na miejscu pana Tomasza Nałęcza zastanowiłbym się i przez te kilka dni, podczas których mówi się o 13 grudnia, po prostu bym się nie odzywał, dlatego że Tomasz Nałęcz był wieloletnim aparatczykiem partii komunistycznej. Mam pytanie publiczne do pana Tomasza Nałęcza. Gdzie pan był 13 grudnia? Otóż był aparatczykiem komunistycznej partii, która utrzymywała władzę w Polsce. A dziś taki człowiek w imieniu prezydenta Komorowskiego, bo jest jego doradcą, próbuje pouczać opozycję, ale także takich młodych ludzi jak ja, jak mają obchodzić 13 grudnia, obchodzić rocznicę stanu wojennego, czy mają maszerować, czy mają nie maszerować. Nie życzę sobie, by były aparatczyk komunistycznej partii, który w partii był 13 grudnia podczas stanu wojennego, pouczał mnie, co mam robić w rocznicę. I jeszcze raz chciałbym podkreślić, że jestem zdziwiony tym, że słowa Bronisława Komorowskiego nie idą razem z czynami, że co innego mówi, a co innego robi.
To był pan poseł Marcin Mastalerek. Jakby pan skomentował tą wypowiedź?
No, pan poseł ma w zupełności rację. No niestety, no nie można stać po stronie prawdy i jednocześnie stać po stronie kłamstwa. Tutaj widać zupełną niekonsekwencję urzędującego pana prezydenta, który, tak jak poseł zwrócił uwagę, z jednej strony chce czcić ofiary stanu wojennego, chce przypominać Polakom o represjach, jakich Polacy doznali w tamtym czasie, a z drugiej strony zaprasza generała Jaruzelskiego do Rady Bezpieczeństwa Narodowego, który no, dla wszystkich Polaków jest swoistym symbolem stanu wojennego. W zasadzie jak mówimy o stanie wojennym, to nieuchronnie przychodzi nam na myśl osoba generała Wojciecha Jaruzelskiego. To on był tym głównym zegarmistrzem stanu wojennego. I to jest zupełna jakaś taka nieuczciwość wobec Polaków, bo my nie wiemy, czy pan prezydent rzeczywiście chce pamiętać o ofiarach stanu wojennego, czy robi to wyłącznie w celach PR-owskich, uznając, że nie wypada prezydentowi nie pokazać się przy okazji kolejnej rocznicy stanu wojennego. To jest i przykre, i tragiczne. Ale dzisiaj mamy do czynienia z taką sytuacją, że wielu funkcjonariuszy komunistycznego aparatu, komunistycznego państwa chce występować w pierwszym szeregu, chce Polaków uczyć patriotyzmu. Dzieje się tak zupełnie jakoś niezrozumiale, jakby całkowicie zapomnieli o swojej roli w okresie PRL-u, o swojej postawie w czasie stanu wojennego. Dzisiaj mają czelność występować, publicznie mówić, uczyć Polaków patriotyzmu. No to jest rzeczywiście przykre i to zasługuje po prostu na potępienie. Jak obchodzić stan wojenny? No, to jest pytanie. Właśnie, najlepiej byłoby obchodzić wspólnie. Najlepiej byłoby, gdyby wszyscy Polacy świętowali razem tą rocznicę, pamiętali o tamtym tragicznym czasie, jego ofiarach. Ale tak nie jest. Są różne pomysły na temat uczczenia obchodów rocznicy stanu wojennego. Najważniejsze są czyste intencje, szlachetne intencje, a więc przede wszystkim autentyczna pamięć o ofiarach stanu wojennego, o represjach, jakich doznali Polacy w stanie wojennym. No ja niestety z przykrością muszę powiedzieć, że w postawie prezydenta, tak samo jak poseł Mastalerek, no nie dopatruje się jakiejś uczciwości, jakiejś autentyczności w tym jego odnoszeniu się do stanu wojennego.
Bardzo dziękuję panie doktorze za rozmowę. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Naszym gościem był pan dr Leszek Pietrzak, były pracownik Urzędu Ochrony Państwa, były pracownik Biura Bezpieczeństwa Narodowego.